Radio Kraków Kultura. Na co dzień.
Pierwszym gościem porannego programu Radia Kraków Kultura jest Katarzyna Przyjemska-Grzesik z Zarządu Zieleni Miejskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jadalny Kraków, bo o tym projekcie porozmawiamy. To taki projekt interdyscyplinarny, który między innymi łączy doświadczenia wywodzące się z takich inicjatyw jak Ogród z Klasą, Ogród Społeczny, Pasieka Kraków, czy te tradycje ogrodnicze Krakowa, choć oczywiście nie będziemy mówić tylko i wyłącznie o tradycjach ogrodniczych, ale na nich się skoncentrujmy na początku. No to przede wszystkim domena byłych wsi dołączonych z czasem do Krakowa.
Tak, no rzeczywiście ta tradycja rolnicza czy ogrodnicza Krakowa jest ogromna. Krowodrza, na terenie której teraz się znajdujemy, była jedną z takich spiżarni czy spichlerzy Krakowa. I nawet w takich tradycyjnych przekazach zapisały się takie warzywa, jak głąbik krakowski, czy ten nasz chleb prądnicki, który po dziś dzień możemy kupić. To wszystko jest część dziedzictwa, o które też będziemy w ramach tego projektu zabiegać, o przywrócenie pewnych tradycji zapisanych nawet w krajobrazie, tak? Tym właśnie pól, które były polami uprawowymi otaczającymi Kraków. No i które są właśnie dziedzictwem naszym kulturowym.
Te tradycje są różne, mówi pani o krowodrzy. No a gdybym tak zapytał, mówimy o Nową Hutę z jednej strony, z drugiej strony choćby o Obronowice, o Swoszowice.
Tak, wszędzie tam były kiedyś właśnie pola, które zaopatrywały Kraków. Zresztą nie jest to nic nowego, tak były zawsze lokowane miasta, że lokowane były w sąsiedztwie pól, które były w stanie zapewnić pożywienie mieszkańcom miast. I później miasta, rozwijając się, wchłaniały te tereny także jako tereny po prostu zamieszkania dla nowych mieszkańców.
W jakim stopniu te tradycje dziś się zachowały w tych częściach Krakowa, które kiedyś były wsiami?
Myślę, że w niewielkim jeszcze ciągle są, zwłaszcza w tych obszarach nowochódzkich, takie miejsca, gdzie te uprawy mają miejsce. Natomiast my chcielibyśmy w ramach tego projektu zachęcić mieszkańców do tego, aby postawili na lokalnych producentów, aby zapoznali się z metodami, z możliwościami zamawiania bezpośrednio od nich, czy to poprzez kooperatywę, czy to kupując na placach targowych, na których takich producentów możemy jeszcze spotkać. Bo to jest też coś, co powoli odchodzi do przeszłości i bardzo byśmy tego jako miasto Kraków nie chcieli, żebyśmy stracili ten bufor bezpieczeństwa w postaci właśnie lokalnych producentów, którzy, pamiętajmy, też gwarantują nam świeżą, lokalną i sezonową żywność, obarczoną najmniejszym śladem węglowym, jaki jest możliwy.
Mówi pani o producentach krakowskich, czy o producentach spod Krakowa?
Mówię również o producentach spod Krakowa, dlatego że wiadomo, że miasto samo w sobie nie jest w stanie być stuprocentowo suwerenne żywieniowo. Natomiast w oparciu o tych lokalnych producentów ten wachlarz kilometrowy może się różnić, ale powiedzmy, że w promieniu 100 kilometrów, mówiąc o promieniu dookoła miasta, liczonym od centrum, ci producenci cały czas są dla nas bardzo atrakcyjni, są dla nas tym właśnie buforem bezpieczeństwa.
No nawet jest pomysł utworzenia giełdy rolnej, który gdzieś tam między Urzędem Marszałkowskim a Uniwersytetem Rolniczym jest dyskutowany. Gdzieś okolice Nowej Huty. To prawdopodobnie będzie ta lokalizacja. No ale gdybyśmy się skoncentrowali na Krakowie, to jakim potencjałem jeszcze związanym z uprawami dysponuje Kraków? Czy jest jeszcze taki potencjał?
Oczywiście, że tak. My nawet w ramach Zarządu Zieleni Miejskiej dzierżawimy pola pod uprawy rolne. Ale przede wszystkim to, co Zarząd Zieleni Miejskiej zrobił w 2017 roku, to wyszedł naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i też trochę nawet właściwie można powiedzieć wprowadził tą inicjatywę, tą ideę do miasta, bo nie była ona wcześniej aż tak bardzo popularna. Mam na myśli ogrody społeczne. Mieszkańcy nie tylko Krakowa, ale wielu miast i krajów bloku wschodniego znają właśnie bardziej to ogrodnictwo od strony ogrodów działkowych. Natomiast ogrodnictwo działkowe ma jedną podstawową wadę dla wielu mieszkańców. Jest po prostu nieosiągalne ze względów cenowych, ponieważ zakup takiej działki czy dzierżawa takiej działki jest bardzo kosztowna. Natomiast ogrodnictwo społeczne daje możliwość korzystania z terenów zielonych za darmo. Tak? I to jest ta przewaga. Plus oczywiście dochodzi do tego ten wątek społecznościowy, czyli to, że wspólnie razem grupą zajmujemy się jakimś terenem, tworzymy społeczność.
No, był kiedyś była taka wystawa w projekt Działka, tak. Słynna wystawa, która pokazuje działkę w tym takim ujęciu społecznym, nie tylko jako miejsce, gdzie się uprawia, ale gdzie tak, koncentruje się też, życie. Mhm.
To się też bardzo zmienia, dlatego że niestety to pokolenie tak zwanych starych działkowców powoli się kończy i następuje na ich miejsce, wchodzą młodzi ludzie, którzy bardzo często te działki traktują jako swoje działki rekreacyjne. Nie ma to wiele wspólnego właśnie z uprawą, a coraz więcej tylko i wyłącznie z rekreacją, z przyciętym równozielonym trawnikiem, basenikiem dla dziecka i grillem. I te więzi społeczne również trochę się wykruszają. Pewnie nie wszędzie, bo jak zawsze mamy do czynienia z jednak jakimś indywidualnym specyfiką miejsca. Ale jest taka tendencja i to nie tylko w Krakowie, ale w wielu ogrodach.
No ale z drugiej strony jest inna tendencja. No właśnie popularność ogrodów społecznych pokazuje, że mieszkańcy miast chcą uprawiać, chcą coś robić właśnie biorąc pod uwagę czy uprawę warzyw, czy owoców. No choćby zarządzielni miejski też planuje utworzenie nowego ogrodu społecznego tutaj w Młynówce Królewskiej. Są takie, w tym roku chyba, takie plany w okolicach.
A to powstaje,
całkiem niedaleko. A co dojrzewa w krakowskich ogródkach i warzywnikach w ogóle?
No, bardzo różnie. To wszystko zależy od tego, co mieszkańcy chcą tam uprawiać. W większości przypadków to oni właśnie sami decydują, czy to jest ogród uprawowy, czy to jest ogród bardziej nastawiony na rekreację. Jakie są ich potrzeby. W praktyce wszystkie ogrody uprawiają warzywa, natomiast specyfika polskich ogrodów jest też taka, że nie są one nastawione tak na ten moment bardzo na uprawy. Uprawy są pewnym dodatkiem do tej społeczności. Na zachodzie jest inaczej. Te ogrody społeczne stanowią taki istotny dodatek, wsparcie dla budżetu wielu rodzin i tam właśnie, to też jeszcze oczywiście kwestia klimatu, że te uprawy tam są przez dłuższy okres wegetacyjny, te plony są kilka razy w ciągu roku, więc to też na pewno ma znaczenie. Natomiast z tych ogrodów społecznych korzystają ludzie biedniejsi, którzy po prostu w ten sposób radzą sobie z problemami, z głodem nawet.
U nas rozumiem, ten wymiar społeczny jest najważniejszy.
Tak, oczywiście społeczny i edukacyjny. Myślę, że tutaj jakby one są równorzędne. Bardzo fajnie jest obserwować, jak te społeczności wzrastają, jak ludzie, którzy są zaangażowani w te ogrody, nabywają pewnych nowych kompetencji. Ta społeczność odważa się też zgłaszać później pewne projekty, na przykład do budżetu obywatelskiego, czy też realizuje inicjatywy lokalne, dzięki którym może zrealizować kolejne plany w ramach ogrodów swoich społecznych. Więc ta siła społeczności jest naprawdę bardzo namacalna i bardzo nas to cieszy, bo też taki jest też trochę cel tych ogrodów społecznych, żeby ta społeczność lokalna wspierała się jak najbardziej.
Jak powstają ogrody społeczne? Czy to rzeczywiście jest inicjatywa oddolna, czy w jakiś sposób inspirowana choćby przez zarząd i nadzorowana przez zarząd zieleni miejskiej? Bo takich miejsc na terenie Krakowa jest całkiem sporo, choćby w pobliżu cmentarza Salwatorskiego jest też
tak,
takie...
Ogród Salwator.
Ogród Salwator, oczywiście.
To znaczy, wszystko zaczęło się od takiego spotkania z mieszkańcami, w ramach którego przeprowadziliśmy swego rodzaju diagnozę. Dlaczego tych ogrodów w Krakowie jeszcze nie ma? Bo to był rok 2016-17, bo wszędzie na świecie one świętują triumfy, a w Krakowie nie. No i okazało się w oparciu o to spotkanie z mieszkańcami, że trochę przyczyną jest brak wiedzy, takiej elementarnej, trochę to, że mieszkańcy nie mają nawet takich podstawowych rzeczy jak narzędzia. Plus jakby ta siła tej lokalnej społeczności jest relatywnie niewielka, więc jakby w oparciu o te informacje, które uzyskaliśmy, przygotowaliśmy taki model formalno-prawny, który pozwalał grupom nieformalnym, bo to jest istotne i też specyficzne dla Polski, czyli że mamy mieszkańców, po prostu mieszkańców, którzy decydują się podjąć taką inicjatywę, a zatem taka forma prawna umowy z mieszkańcem, który jest swego rodzaju liderem takiego ogrodu społecznego, ale którego oczywiście też popiera pewna grupa osób i to też musi zostać jakby wykazane. Zarząd Zieleni Miejskiej takiej grupie oferuje pakiet narzędzi na start. Ten teren zostaje użyczony nieodpłatnie. Dodatkowo opiekujemy się tak zwaną zielenią wysoką na terenie działki, którą ogrodnicy przejmują, no bo wiadomo, że jakby to są prace, których oni nie są w stanie wykonać. Odbieramy śmieci, jeśli jest taka potrzeba, no i staramy się ich wspierać już później w dalszym etapie tak interwencyjnie, na zasadzie takiej, że dowozimy w okresie letnim wodę, bo największym problemem dla ogrodów z reguły jest właśnie woda, bo niewiele z nich ma dostęp do bieżącej wody. A zatem gromadzą wodę deszczową. To też jest w ogóle znamienne. Takie ogrody społeczne są takimi modelowymi rozwiązaniami w rozumieniu zrównoważonego rozwoju, ponieważ one właśnie oszczędzają wodę, ograniczają zużycie plastiku, mają kompostowniki, prowadzą właśnie gospodarkę obiegu zamkniętego, więc to jest też bardzo cenne z wielu względów, tak? Właśnie takich modelowych rozwiązań, które mieszkańcy odwiedzający ten ogród mogą obserwować. No i teraz właściwie wszystkie ogrody, które się pojawiają nowe, to są ogrody, które są zgłaszane przez mieszkańców. Mają coraz większe wsparcie dzielnic, co nas bardzo cieszy. Niektóre powstają, ta infrastruktura powstaje właśnie w ramach też budżetów obywatelskich, więc ewidentnie widać, że tak jak parki kieszonkowe są takim ukochanym miejscem krakowian, to te ogrody społeczne zaczynają być również dla całej rzeszy innych.
Ile funkcjonuje już takich społecznych
16.
ogrodów? 16. A ilu działa producentów lokalnych żywności? No ale ograniczając tylko do Krakowa tych producentów.
Na ten moment tego jeszcze nie wiemy. 1 marca odbędzie się pierwsze takie spotkanie. Nazywamy to spotkaniem Krakowskiej Rady Żywnościowej. Zobaczymy, czy rzeczywiście takową przy okazji utworzymy. Ponieważ no właśnie to jest taki temat niezgłębiony jeszcze. I w ramach tego spotkania spotkają się właśnie praktycy, spotkają się naukowcy, spotkają się ludzie, którzy sprzedają żywność, którzy ją produkują, ogrodnicy społeczni, cała masa podmiotów, która będzie zastanawiać się właśnie nad tym, w jaki sposób to wszystko zmapować, w jaki sposób oszacować zasoby, którymi dysponujemy i co zrobić, żebyśmy rzeczywiście jako miasto byli miastem bezpiecznym.
No, Nowa Huta była takim obszarem, gdzie tych upraw, no to w latach 70., 80. jeszcze było całkiem dużo. Dalej jest takim zasobem sporym, biorąc
tak,
pod uwagę
te tereny? Tak wygląda, tak, że najbardziej rzeczywiście ta Nowa Huta jest, jeśli mówimy o teren miasta, takim miejscem zasilającym nas w żywność. Ale co też ważne, pojawia się wiele pytań związanych z tym, czy żywność produkowana w mieście nadaje się do jedzenia. I to jest też taki opór, który ludzie właśnie na początku chcący wejść w ogrody społeczne, czy zastanawiający się nad tym, czy uprawy właśnie w mieście mają sens, zadają takie pytanie. No i dlatego jednym z naszych ekspertów jest pan profesor Rapacz z Uniwersytetu Rolniczego, który na ten temat będzie się między innymi 1 marca, czyli jutro, wypowiadał, bo to jest na pewno ważne pytanie.
A jak pani odpowiada na to pytanie?
Coraz bardziej się da. Kiedyś to było rzeczywiście trudne. Oczywiście jakby trzeba weryfikować to, na jakich gruntach i tak robimy w przypadku ogrodów społecznych. Pierwszym krokiem jest sprawdzenie gleby, tak? Czy ta gleba rzeczywiście nie zawiera jakichś metali ciężkich. W większości przypadków już nie. Mówimy o większości terenów. A jeśli zdarzają się jakieś zanieczyszczenia gleb, to wtedy ogrodnicy uprawiają w tak zwanych rabatach podniesionych, z ziemią, która została dowieziona z bezpiecznego źródła. Natomiast tak naprawdę to, co powiedział pan profesor, uprawiając własne warzywa, wiemy więcej na temat tego, czy one są bezpieczne, niż kupując gdziekolwiek indziej. I to jest bardzo przewrotne i myślę, że tutaj jest jeszcze jedna rzecz, która jest bardzo ważna i którą wiele osób podkreśla. Kiedy wyhodujemy własnego pomidora, dużo mniej chętnie go wyrzucimy jako odpadek, niż w przypadku takiego, którego kupimy. I myślę, że to też uczy nas i uczy to dzieci właśnie między innymi w ramach ogrodu z klasą, szacunku do żywności, szacunku do tych, którzy ją produkują. I to jest też jeden z celów tego projektu.
No, czyli funkcja edukacyjna tutaj rzeczywiście bardzo wyraźna. Mówiła pani o mapowaniu terenów Krakowa, a gdybyśmy tak pobieżnie spojrzeli na te miejsca, gdzie coś wyrasta, no to jaka jest ta ogrodnicza mapa Krakowa? Gdzie i czego można szukać?
No właśnie, będziemy to też robić w ramach takich akcji z mieszkańcami. Mapujemy na przykład, poza tym, że rozmapowane są wszystkie ogrody z klasą i ogrody społeczne, to będziemy mapować między innymi taki jadalny krajobraz. Mamy już sady miejskie, taki jeden z sadów znajduje się przy Rudawie, tutaj koło tego budynku Krakowi, tej hali Krakowi Nowej. Niewielu mieszkańców o tym wie. I takich sadów jest kilka na terenie Krakowa. Ale oprócz tego mamy takie dziko rosnące drzewa owocowe. I te drzewa też będziemy chcieli, żeby mieszkańcy pomogli nam zmapować. W Nowej Hucie była taka akcja właśnie mapowanie jadalnego krajobrazu prowadzona przez Dom Utopii, przez Małgosię Szymczyk-Karnasiewicz. I to się fantastycznie sprawdziło. I to są takie zasoby, które my jako mieszkańcy możemy wykorzystywać. My ich nie wykorzystujemy na co dzień, bo nie ma takiej potrzeby. Ale wyobraźmy sobie sytuację, która dotknęła Ukrainę, tak? Która może dotknąć każdy kraj. Czyli sytuację wojny i sytuację głodu związanego z tym, że zostały przerwane łańcuchy dostaw. I teraz ten jadalny krajobraz zaczyna być bardzo realnym pożywieniem, którego my potrzebujemy. I trochę też zmienia się obecnie myślenie o projektowaniu zieleni w miastach. Nawet na ulicy Krupniczej pojawiają się wiśnie, tak? Więc coraz więcej elementów takiego jadalnego krajobrazu w tym mieście się pojawia, na razie bardziej traktowanego jako ozdobny, ale w praktyce to jest coś, co może stanowić zasób żywnościowy. My też będziemy w ramach tego projektu Jadalnego Krakowa mapować jadalne miasto, którego my nie znamy. Bo na przykład nie wszyscy wiedzą, że te kotki leszczynowe można spożyć, można je zjeść, usmażyć, że wiele roślin, które mamy pod stopami, to są rośliny, które możemy dodać do sałatki. I na takie spacery właśnie przyrodnicze o dziko rosnącym mieście jadalnym będziemy zapraszać mieszkańców.
No to myślę nie tylko tereny Nowej Huty, na pewno.
Cały Kraków.
Na pewno, no właśnie, Las Wolski, no tutaj te okolice Sikornika, to też pewnie spory zasób.
Tak.
No, drzewa owocowe na choćby na terenie KL Plaszów rosną i to całkiem sporo tam tych byłego oczywiście KL Plaszów, całkiem sporo tych drzew owocowych rośnie. Ale jeszcze o krakowskich targowiskach powiedzmy, czy też oddają tę specyfikę, no właśnie tej zmapowanej produkcji, że na tym targu to akurat dominują takie, a na innym targu inne płody rolne.
Pewnie jest różnie. Jakby część na pewno tych targowisk zaopatruje się na przykład na rybitwach, tak? To też nie jest tak, że jesteśmy w stanie w 100% być pewni, że to, co kupujemy na targowisku, na Placu Imbramowskim czy na Kleparzu, będzie w całości lokalne. Na pewno nie. Wiemy, że tam są cytrusy, tam są też różne egzotyczne rzeczy od dostawców marokańskich czy innych, tak? Natomiast ale tam również możemy spotkać takich małych dostawców i myślę, że to jest też kwestia takiego znalezienia sobie swoich ulubionych dostawców. Zresztą bardzo wielu ludzi korzystających z placów targowych tak właśnie działa, tak? Że ma swoją ulubioną panią Krysię, pana Kazia, u którego zawsze kupuje pomidory czy ziemniaki. Natomiast no pewnie takim jedynym miejscem, które daje taką gwarancję jakby tej żywności pewnej, no to jest Targ Pietruszkowy, który to weryfikuje. Niemniej jednak będziemy chcieli też w ramach tego projektu takie małe placyki zmapować, tak? W których jest większe nawet czasem prawdopodobieństwo, że ci lokalni producenci się wystawiają.
To wskażmy te małe placyki. No bo o tych targach pietruszkowych od lat mówimy, o ich popularności.
No, na to liczymy tutaj w tym momencie od mieszkańców, że oni nam pomogą zmapować takie, ale tutaj za rogiem znajduje się taka na przykład właśnie budka z warzywami, która ma na pewno te warzywa od lokalnego producenta i ustawiają się do niej kolejki. Takim może mniej znanym placykiem jest placyk Przylea, który jest mniejszy, bardziej lokalny, ale właśnie też wielu mieszkańców korzysta. Fajnie by było, gdybyśmy mieli w mieście jak najwięcej takich małych, lokalnych placy targowych, bo myślę, że to też jest jakby taka specyfika miasta, miast, do których często podróżujemy, tak? Włoskich, hiszpańskich, tak? Że te place targowe są takimi centrami też życia, ale jednocześnie dają nam takie poczucie, że nie kupujemy od nikogo, co robimy w momencie, kiedy kupujemy w supermarketach, tak? Tylko kupujemy od konkretnej twarzy, od konkretnego jakiegoś dostawcy. No i kupujemy z reguły jednak w dużo mniejszej ilości plastiku. Na to też trzeba zwrócić uwagę.
No bo ten wymiar rzeczywiście edukacyjny, jeszcze raz podkreślam go, będzie bardzo mocny w ramach tego projektu, ale w planach jest również sadzenie.
Tak.
Czego i gdzie?
No właśnie, będziemy sadzić między innymi 20 maja w Donicach pod Muzeum Narodowym, ale też w wielu innych donicach na terenie miasta pojawią się kompozycje roślin jadalnych. One będą oznaczone takimi specjalnymi pinami, które z logiem Jadalnego Krakowa, które będą wskazywały, że tutaj jest coś ciekawego. I te jadalne donice to nie zawsze będą pomidory. To będą czasami rośliny, które właśnie nie uznajemy za jadalne, czyli na przykład jakieś jadalne kwiaty. Mamy w planach przygotować takie nasadzenia jak pizza pot, czyli taka donica pizzowa, donica rosołowa. Więc myślę, że mieszkańcy będą mieli trochę uciechy też odwiedzając i szukając takich miejsc na terenie Krakowa. Mam nadzieję, że uda nam się również posadzić w którymś z parków takie kompozycje roślin jadalnych, więc to jest taki element tego projektu, ale też bardzo nas cieszy, bo włączyło się w nasze działania wiele instytucji kultury. I tutaj chciałabym też właśnie wspomnieć, że właśnie Muzeum Narodowe, MOCAK, Międzynarodowe Centrum Kultury, MUFO, Muzeum Etnograficzne, wiele naprawdę instytucji, Dom Utopii właśnie też wcześniej wspomniane, czy Centrum Kultury Norwida. Wszystkie one włączyły się w nasze działania i będą prowadzić działania towarzyszące, takie, które pozwolą odkryć to ogrodnictwo i zalety tego rolnictwa, czy tej jadalnej rzeczywistości poprzez sztukę.
No to rozumiem, to już pytanie do konkretne realizacje do tych instytucji kultury.
Na pewno
rozumiem.
Będą się pojawiać, tak, na stronie Zarządu Zieleni Miejskiej, no i na pewno na stronach tych instytucji.
Ale rozumiem również, że projekt łączy się również z tym, co obserwujemy na co dzień, od lat obserwujemy zmianą nawyków żywieniowych Polaków, no i tym, co o czym ostatnio się dyskutuje, o tym, jak o tej polityce żywieniowej, ale takiej zrównoważonej.
Mhm. Tak, zdecydowanie to nie jest tylko projekt ogrodniczy, tylko to jest projekt, który sięga bardzo, bardzo szeroko do tematu żywności. I będziemy właśnie w ramach naszych działań promować zmianę nawyków żywieniowych. Nie oczekujemy, że wszyscy przejdziemy od razu na wegetarianizm, ale wyeliminowanie jedzenia mięsa przez 1, 2, 3 dni w tygodniu to już jest bardzo dużo, tak? A zresztą nawet w takiej książce Klimat to my, autor zachęca do tego, żeby nawet nie tyle nie jeść mięsa, co nie jeść go na przykład przez część dnia, ograniczyć spożycie produktów odzwierzęcych, tak? To jest wbrew pozorom dość trudne. My próbujemy, mamy w zespole jednego weganina, ale jest to rzeczywiście duże wyzwanie. Ale przejście na wegetarianizm jest z tym pewnie pierwszym krokiem i część z ludzi, jak już wiemy, to zrobiła. No i jest to pewnie, będzie to za chwilę jeszcze łatwiejsze, wchodzimy w sezon wiosenny, więc aż same oczy będą wyrywały się do warzyw. Ale druga rzecz, o której też myślimy, to niemarnowanie, tak? Niemarnowanie żywności, przetwarzanie jej, uczenie jakby takich kompetencji, takiego myślenia właśnie w kategoriach zrównoważonej żywności. I to wszystko stanowi taki komplet i mam nadzieję, że uda nam się te wieści między innymi dzięki takim spotkaniom nieść dalej.
No to ostatnio bardzo polityczny temat, ale rozumiem, nie będą się państwo fotografować nad talerzem z warzywami.
Nie. Myślę, że to nie o to do końca chodzi.
No to jeszcze o dwie rzeczy muszę zapytać. Jakie możliwości ma Kraków, biorąc pod uwagę zwiększanie tej bioróżnorodności? Jakie są granice? I czy są w ogóle granice? Czy tak naprawdę wszystko może dojrzewać w Krakowie?
Ja myślę, że nie ma granic, tak? Znaczy granicą pewnie są te tereny, które są zabudowane, ale również w ramach terenów zabudowanych przecież w wielu miastach prowadzi się uprawy na dachach, czy prowadzi się uprawy wertykalne. Będziemy chcieli bardzo też zachęcać mieszkańców do tego, żeby starali się właśnie uprawiać na swoich balkonach. Wyobraźmy sobie takie miasto, w którym w takim bloku 10-piętrowym na każdym balkonie ktoś coś posadził i tworzy nam się naturalna zielona ściana. To jest nasze marzenie już od lat, zresztą dlatego też powstała taka publikacja dostępna u nas na stronie w formie PDF-u Zielone balkony dla czystego powietrza i tam proponujemy różne rozwiązania właśnie nasadzeń od jadalnych takich balkonów po ozdobne dla różnych orientacji w kontekście słońca. Ale właśnie takie najprostsze uprawy na własnym balkonie mogą dać ogromnie dużo satysfakcji. I tak jak powiedział pan profesor Rapacz, dają nam pewność tego, co jemy. I nic nam nie będzie tak smakować, jak własny mały pomidorek koktajlowy, który wyhodujemy na balkonie. I jednocześnie rzeczywiście zwiększamy tą bioróżnorodność w mieście, chociaż sobie tego właściwie nie uświadamiamy. My będziemy też w ramach akcji tegorocznej promować nowy wariant łąki kwietnej, którą będziemy dzielić się z mieszkańcami w ramach akcji Dopraw sobie miasto zielenią. I ta mieszanka będzie zawierała właśnie rośliny jadalne. Więc to będzie dodatkowy smaczek do łąki kwietnej na własnym balkonie. Mieszkańcom bardzo się spodobała akcja Miła łąka na balkony, która miała miejsce parę lat temu. I myślę, że w tym roku też chętnie sięgną po ten najprostszy wariant zazielenienia balkonu, bo naprawdę uprawa łąki balkonowej to jest coś naprawdę dla ogrodników, nawet bardzo początkujących, co się uda.
W Centrum Edukacji Klimatycznej pierwsze spotkanie, jutro już, poświęcone projektowi Jadalny Kraków. Rozumiem, finał to jest ten 20 maja, nie? Nie, to nie jest
Zakładamy,
Kraków Fest.
No właśnie, Jadalny Kraków Fest to jest piknik, który będzie takim, może nie punktem kulminacyjnym, tylko takim właśnie rzeczywiście radosnym świętowaniem wspólnie z mieszkańcami. Wiele rzeczy tam się wydarzy, na koniec będzie kino. Myślę, że będzie fantastyczna zabawa, ale chcielibyśmy, żeby projekt Jadalny Kraków nie był projektem jednorocznym, bo nie miał by to sensu. Chcielibyśmy, żeby ten projekt Jadalny Kraków rozgościł się w naszym mieście na dobre. I mam nadzieję, że jeśli wszystko dobrze pójdzie i też uda się doprowadzić do podpisania Paktu Mediolańskiego, czyli Paktu o Polityce Żywnościowej Miasta, to rzeczywiście nasze miasto już niedługo będzie miastem marzeń, czyli takim miastem, w którym możemy za rogiem zerwać z krzaczka maliny, w którym w donicach poza kwiatami rosną soczyste poziomki, w którym na drzewach w wyciągnięciu ręki są soczyste, piękne czereśnie czy jabłka. Myślę, że wszyscy byśmy sobie tego życzyli.
No nie są to marzenia, bowiem rzeczywiście realizacja wydaje się, że większych trudności nie będzie nastręczać. No
myślę,
bo to
że nie.
Doświadczenie i ten know-how mamy w Krakowie tutaj dość spory. No i przede wszystkim sporo osób jest zainteresowanych tego typu działalnością, no i produkcją własnych warzyw. To widzimy to już od lat tutaj w Krakowie. Katarzyna Przyjemska-Grzesik z Zarządu Zieleni Miejskiej o projekcie Jadalny Kraków, do którego jeszcze będziemy powracać. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję. Miłego dnia.
Radio Kraków Kultura. Na co dzień.